2 tygodnie temu na nabożeństwie, kiedy na koniec był ten czas, kiedy Jadzia właśnie tą informację wyciągnęła się o tej konferencji, która miała być w Paryżu dotycząca Izraela. Marcin zaczął to czytać. Tak, później ja dostałem ten Ezechiel 36, czytałem i później się trochę modliliśmy. I wiecie, ja tak mam, że ja już po prostu wiele razy słyszałem od wielu ludzi, że powinno się modlić o Izrael. Wiele razy. I się ze 2 razy pomodliłem i sobie dałem spokój. Ale to, co się stało 2 tygodnie temu ze mną akurat, to po prostu pierwszy raz się poczułem, że Bóg o to mnie prosi. To jest całkiem inaczej, jak ktoś ci mówi, że coś ma zrobić, a jak dostajesz objawienie, tak? I wtedy mieliśmy też taką właśnie modlitwę, ja tak poprosiłem na koniec, żebyśmy się pomodlili, tak? Wszyscy, żebyśmy dali Bogu szansę, że jeśli chciałby, żeby ktoś z nas gdzieś miał ten czas modlitwy też o Izrael, to żeby Bóg nas w tym poprowadził. I ja coś chcę o tym troszkę powiedzieć, bo ja po tej modlitwie to mi w ogóle ten temat nie odchodzi i ja nie mówię, że to ma być główny temat Kościoła, czy główny nurt Kościoła. W ogóle mi nie o to chodzi. Tak, tak jak Marcin powiedział, jest przestrzeń na wiele służb, na wiele działania. I dla mnie to jest normalne i oczywiste, że myślę nawet to jest ok, jakby w każdym zborze chrześcijańskim była jakaś grupa, która ma czas, że modli się o Izrael. Ja uważam, że to jest też błogosławieństwem dla całego Kościoła. W Izajasza 56, od 6 może. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby Mu służyć i aby miłować imię Pana, być Jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają szabatu, nie bezczestząc Go i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Tak mówi Wszechmocny Pan, który zgromadza rozproszonych Izraela. Jeszcze zgromadzę do Niego innych, poza tymi, którzy są już zgromadzeni. Więc tutaj sam Pan, On nazywa swoją świątynię, mówi, że to jest dom modlitwy dla wszystkich ludów. Inne tłumaczenia mówią dom modlitwy o wszystkie narody. Są też tłumaczenia, które w taki sposób to przedstawiają. I to jest fragment, który właśnie Jezus, kiedy wszedł do świątyni, oni tam sprzedawali, kupywali, kiedy On to wszystko powymiatał, to właśnie On się wtedy odniósł do tego fragmentu. Czy nie czytaliście, tak, że mój dom ma być nazwany domem modlitwy? Czyli to, co dzisiaj w ogóle ten temat praktycznie tutaj każdy, kto wychodzi, mówi, to jest coś, co jest oczywiste w sercu Bożym. Że Kościół ma być domem modlitwy. I to jest też dom modlitwy o wszystkie narody, czy dla wszystkich narodów. I tak jak wiecie, jak ja 2 tygodnie temu, jak to czułem, ja po prostu miałem taki czas, że serce Boże gdzieś bardzo czułem znów, jakiś kolejny taki raz, gdzie czułem Bożą miłość do Izraela i to właśnie zrozumienie, które mi przyszło, że oni ciągle są dzisiaj w takim miejscu, większość. Jesteśmy ciągle w czasie pogan i oni są w tym miejscu, gdzie oni zostali odrzuceni dla zbawienia nas, pogan. Więc oni, powiem tak, w większości oni dziś nie rozumieją sytuacji, w której są duchowej. Zgodzicie się z tym? Dlatego wierzę, że Bóg bierze niektórych wierzących z Kościoła i prosi o to, aby modlili się w ich imieniu, modlitwą wstawienniczą, dlatego że oni nawet nie rozumieją sytuacji, w której są. Druga sprawa, która mi przyszła, najprostszą rzeczą, którą jest zrobić coś dla kogokolwiek, to jest modlić się. To nie wymaga środków, to nie wymaga pieniędzy, nie musisz przemieszczać się nigdzie, w sensie jakimś geograficznym, po prostu idziesz do swojej komory i zaczynasz się modlić. To jest najprostsze, co można coś zrobić i wcale nie najsłabsze. I wiecie, ja od tamtej pory też tak zacząłem się modlić, tak, że Boże, pokaż, tak, jak można się modlić, w jaki sposób, też o Izrael. I teraz to pewne rzeczy, które będę mówił, to możecie sobie to odnosić też do po prostu ogólnie o modlitwie, to, co ja będę mówił, tak, niekoniecznie o modlitwie o Izrael. I ja zacząłem się modlić, tak, Boże, po prostu pokaż, daj mądrość, jak można się modlić i tak dalej. I też kupiłem sobie książkę Derka Prince'a. Ja znalazłem ją już tylko w jednej księgarni, była dostępna. To jest taka książka Ziemia obiecana. Przyszłość Izraela objawiona w proroctwach. Ja tam na razie dwa rozdziały przeczytałem tylko, ale powiem wam, że dla kogoś, kto interesuje się tym tematem, to uważam, że to jest lektura obowiązkowa. Wiecie, on był... Derek Prince, tak Bóg sprawił, on był chyba dwa lata wcześniej, chyba w 1946 roku, zaczął mieszkać na tej ziemi izraelskiej, przed odrodzeniem państwa. I mówi, on widział pierwszych wracających przeżyłych z Holokaustu. On widział to, on tam mieszkał. I kiedy on to widział, kiedy to wszystko się działo, on mówi, zaczął szukać Boga. Zaczął się modlić, zaczął czytać pismo. Mówi, Boże, co się dzieje? Co to jest? Wiecie, on nie miał skąd gdzieś wziąć jakiś i czytać, tak, o tym, bo nikt o tym nie mówił. On zaczął sam szukać Boga, studiować Biblię i po prostu, no mówi, że przeżył takie trzęsienie ziemi po prostu też w swoim życiu odnośnie tych tematów. Ja tak króciutko, ale parę myśli chcę wam przeczytać. I to są takie, on to rozwija, ale ja wam takie podsumowanie przeczytam. Podsumowując, możemy powiedzieć, że po tym studium biblijnym on doszedł do pewnych wniosków. Wszystkie 39 ksiąg Starego Testamentu napisali autorzy żydowscy. Jezus urodził się jako Żyd, umarł jako Żyd i powróci jako Żyd. Powróci jako Żyd. Wiecie, że to tak wcale nie jest oczywiste dla wielu chrześcijan? Czy my zdajemy sobie sprawę, że my się modlimy do Żyda? My się modlimy do Żyda. Jeśli on był Żydem, jeśli on jest Żydem, jeśli on powróci jako Żyd, to modląc się do Jezusa, a tak naprawdę Jeszuły, modlisz się do Żyda. Taka myśl. Mam nadzieję, że nam to nie przeszkadza w naszych modlitwach, tak? To jest, ale to jest oczywiste. Ale o tym się nie mówi, tak? Ale to jest jednak fakt, taki fakt. Wszystkie wydarzenia w Ewangeliach poza ucieczką do Egiptu miały miejsce w Izraelu. Ponad 90% osób przedstawionych w Ewangeliach to Izraelici. Każda z 27 ksiąg Nowego Testamentu jest autorstwa żydowskiego. Łukasza można uważać ewentualnie za wyjątek, choć był on nawrócony na judaizm. Głównymi osobami, którymi Bóg posługiwał się, aby zakładały kościoły i rozprzestrzeniać Ewangelię, byli Żydzi. Wszyscy apostołowie byli Żydami. Przyszłe miasto z Księgi Objawienia ma wyryte na swoich murach imiona 12 pokoleń Izraela. Na fundamentach miasta znajdują się imiona 12 apostołów Chrystusa. Jedno jest pewne. W tym mieście żaden antysemita nigdy nie poczuje się wygodnie. Po zestawieniu moich badań nad Nowym i Starym Testamentem doszedłem do jasnego i prostego wniosku. Biblia jest w istocie opisem Izraela spisanym przez Izraelitów, częściowo w formie historii, częściowo proroctwa. Jeszcze raz przeczytam to. Biblia jest w swojej istocie opisem Izraela, spisanym przez Izraelitów, częściowo w formie historii, częściowo proroctwa. Dlaczego więc było tak niezwykle trudno powiązać naród żydowski z Nowym Testamentem? Kiedy zastanawiałem się nad tą kwestią, zdałem sobie sprawę, że pod koniec I wieku nastąpiło istotne rozdarcie w ciągłości dziejów naszej cywilizacji. Co więcej, w tych wersjach historii, których uczyłem się w Wielkiej Brytanii, temat otoczony był zmową milczenia. Rozdarcie dotknęło dwóch kwestii. Teraz skupcie się, to są bardzo fajne rzeczy. Rozdarcie dotknęło dwóch kwestii. Po pierwsze, naród Izraela został oddzielony od swojej ziemi. Po drugie, mniej więcej w tym samym czasie został on odsunięty od przywództwa w dziele rozprzestrzeniania Ewangelii i budowania Kościoła. To podwójne rozdarcie przesądziło o roli, którą mieli odgrywać przez następne 18 wieków. W sensie fizycznym zostali oni wyrzuceni z jedynej ziemi, na której istnieli jako naród. W sensie duchowym zostali oni wygnani z obrębu religii, której sami dali początek. W ciągu ostatnich 2 lat byłem świadkiem części procesu uzdrowienia pierwszej z dziedzin, to znaczy zakończenia rozdziału narodu Izraela od jego ziemi. Czyżby logika historii sugerowała, że jest to preludium do uzdrowienia drugiej kwestii, rozdarcia pomiędzy narodem Izraela a Kościołem chrześcijańskim? Wiedziałem, że wielu ludzi odrzucało takie myśli jako niedorzeczne. Jednakże zaledwie jedno stulecie wcześniej również wielu ludzi odrzuciłoby jako niedorzeczną myśl, że naród żydowski może wrócić do swojej ziemi. Żyłem na ziemi i w narodzie, których cała historia pełna była wydarzeń, jakie większość ludzi odrzuciłaby ze względu na ich niedorzeczność. Już kończę, ostatnia myśl jego. Kiedy szukałem sposobu, aby wyrazić wagę wydarzeń, których byłem świadkiem, w mojej głowie powstał obraz starego stojącego zegara. Wyobrażałem sobie przez wiele lat całkiem wskazówki nigdy się nie przesuwały, żaden dźwięk nie wydobywał się z wnętrza. Wszyscy zakładali, że mechanizm jest zepsuty. Wtem pewnego dnia nietknięty ręką ludzką zegar znów zaczął tykać i wskazówki zaczęły się ruszać. Nie był już tylko ciekawym reliktem przeszłości. Znów wskazywał czas. Izrael to proroczy zegar Boga. Sprowadzając naród na nowo do jego ziemi, Bóg ponownie wprawił wskazówki zegara w ruch. Po wielu wiekach milczenia znów wskazuje czas. Jeśli dobrze rozumiałem przesłanie ruchu, jego wskazówek, odmierzały one właśnie ostatnie godziny okresu historii, który trwał około 19 wieków. Wspaniały obraz. I powiem wam, potem w drugim rozdziale pierwszy raz się spotkałem z tak dokładną historią, jak on sam to badał i myślę, że masę czasu musiał na to poświęcić i zebrał, co się działo z Izraelem po 70 roku, kiedy Jerozolima została zburzona. Rzymianie weszli, Żydzi zostali rozproszeni, on później opisuje. I wiecie, to jest niesamowite, bo w ogóle sam temat odnowienia Izraela, on nie istniał aż do połowy XVI wieku. I to jest ciekawe, że wiecie, pierwszymi, którzy zaczęli o tym mówić, to byli chrześcijanie. I był taki człowiek, Francis Kett, który został za to spalony na stosie. To był pierwszy człowiek, który czytając proroctwa, doszedł do wniosku, że Izrael będzie odnowiony i że zanim powróci Mesjasz, musi być odnowienie Izraela. I za to jego bracia chrześcijanie spalili go na stosie. W 1589 roku. 89. Tak. I wiecie, kiedy tak ja modliłem się o to, jak się możemy modlić, ten fragment mi się przypomniał i tu mam pewną też notatkę, którą już kiedyś gdzieś zapisałem, jak słuchałem Derka Prince'a, jest niesamowita. I to jest Izajasz 62, 6 werset. Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilknął. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi. I teraz w 6 wersecie te wyrażenie, wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. Derek Prince mówi, że w hebrajskim to słowo wy, którzy wyznajecie Pana, oznacza sekretarze Boga. To jest to słowo, które było używane na sekretarzy. Więc tu jest napisane wy, sekretarze Pana. I teraz słuchajcie, co Derek Prince, jak on się do tego odnosi. Do zadań sekretarzy należy przypominanie swemu Panu o umówionym spotkaniu zapisanym w jego terminarzu. To jest rola wstawienników, przypominać Panu o zapisanych w jego słowie obietnicach względem Izraela. Sekretarze Pana. A to jest jego terminarz. Rozumiecie? I my czytając i poznając, to nie tylko się oczywiście odnosi Izraela. Wszystkiego. Znajdujesz słowo jakieś do swojej sytuacji i bierzesz to słowo i stajesz przed Panem, mówisz, Panie, w Twoim terminarzu jest napisane to jest to i to. Wiecie, kiedy ja to sobie czytałem, mi przypomniał się Daniel. I myślę, że on jest najlepszym przykładem tego sekretarza Boga. Ja przeczytam, ale coś chcę zacząć od czegoś, wiecie, bo jedna rzecz taka jest, myślę, bardzo ważna w tym. Pierwszej księdze Daniela, w pierwszym rozdziale, i 8 werset. Tak, my znamy tą historię, że Nabukadnezar przyszedł, podbił po prostu Izrael i wziął do niewoli młodzieńców. I tam między innymi był Daniel. I w 8 wersecie powiedziane jest tak. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. I potem wiemy, że jeszcze byli tam Szedrach, Meszach, Abednego w tej grupie. I wiecie, taką myśl mi wierzę Duch Święty dał. Być może, gdyby nie ta decyzja, którą podjął w tym 8 wersecie, nie byłoby żadnych dalszych rozdziałów Księgi Daniela. Nie byłoby tej księgi. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem. Wiemy, że Żydzi mieli według zakonu Mojżesza, któremu podlegał Daniel, ograniczenia do spożywania potraw, tak? Babilończycy nie mieli. Więc na stole króla było, co tam se można było wyobrazić. I Daniel postanowił, to była jego decyzja, on postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego. Dlaczego on to zrobił? Był wierzącym Żydem. Traktował swojego Boga poważnie. Mówi, Panie, nie. Ja znam Twój zakon, znam Twoje słowo, ja nie chcę jeść tych rzeczy. To jest takie proste, ale to coś mówi, to był młodzieniec, prawdopodobnie nastolatek w tamtym czasie. I on powiedział, nie, chcę żyć w świętości i w relacji ze swoim Bogiem. I to sprawiło, ta postawa sprawiła, że powstała Księga Daniela. I to, co ten człowiek, do czego doszedł, to powiem wam, naprawdę. Wiecie, on mówił o rzeczach, które jeszcze się nie spełniły. Dostał tak głębokie objawienie czasów Izraela i czasów ostatecznych, że to jest szok. Powiem tak naprawdę, dopiero Jan, kiedy czytamy Apokalipsę, dotyka rzeczy, o których mówił Daniel. Dopiero Jan. Jest właśnie taki fragment, 9 teraz rozdział. Jest w ogóle ten film niesamowity o Danielu, to jest niesamowity film. I w 9 rozdziale czytam tak, pierwszy werset. W pierwszym roku Dariusza, syna Achaszwerosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego. W pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana, Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i popiele. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem. I tu jest dalej modlitwa Daniela. I potem 20 werset, kiedy kończą swoją modlitwę. A gdy jeszcze mówiłem modlitwę, modliłem się i wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego i zanosiłem swoje błaganie przed oblicze Pana mojego Boga za świętą górę mojego Boga, gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenie. I dalej ja już nie będę czytał, tak? To objawienie, które mu przynosi, ale widzimy, że cały czas on to miał. On miał spotkania po prostu z aniołami, przychodzili, objawiali mu rzeczy po prostu niesamowite, tak? I wiecie, on był sam w tej modlitwie. I co mnie też porusza, to jest jego postawa. On przeczytał, zbliża się wypełnienie 70 lat, tak? Przecież powiem wam tak, większość ta, ale super, nie? To po prostu będzie wybawienie, halleluja. Ale on kiedy, wiecie, przeczytał to i zrozumiał, tak? To on mówi, że zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i w popiele, aby wypełniło się słowo prorocze. Wiecie, ja sam często myślę tak, że jeśli są słowa prorocze, one się wypełnią, bo Pan powiedział, to się wypełnią. To jest często nasze myślenie. Ale to nie jest tak. Bóg, kiedy my, widzicie, poznajemy słowo prorocze odnośnie pewnych sytuacji, które Bóg odkrywamy je, które Bóg wypowiedział, to Bóg chce, żebyśmy w tym momencie zaczęli z Nim współpracować. Jak? Przez modlitwę, przez post. Stajemy na tym słowie i przypominamy: Panie, Ty napisałeś. Ty powiedziałeś, że to i to i to ma się stać, to i to i to ma się wypełnić. My teraz stajemy w modlitwie i wołamy: Boże, aby ta Twoja wola z nieba przyszła i zamanifestowała się na ziemi. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jeśli nie ma tych modlitw, wróg przychodzi. Te rzeczy mogą się opóźniać. Pewne rzeczy są warunkowe. Wiele rzeczy się nie wypełnia, które mogłyby się wypełnić. Mi się bardzo podobało, kiedyś było takie krótkie słowo Johna Pipera, baptysty, na temat modlitwy. I on właśnie powiedział, że wiecie, kalwiniści, oni coś takiego wprowadzili, ten tok myślenia, że co ma być, to będzie. Że co ma być, to będzie. Co Bóg chce, to się stanie. Niezależnie od ludzi, niezależnie od wierzących. On powiedział, to dlaczego jest napisane: nie macie, bo nie prosicie. Nie macie, bo nie prosicie, on mówi, nie znaczy to samo, że będziecie mieli to niezależnie od tego, czy się modlicie, czy nie. Tak? To jest absolutnie przeciwne. Nie macie, a nie prosicie oznacza, że pewne rzeczy, które Bóg ma dla nas, moglibyśmy mieć, ale ich nie mamy, bo żeśmy się o nie nie pomodlili. To jest dopiero myśl, tak? Moglibyśmy coś mieć, ale nie mamy, bo się o to nie modliliśmy. To zmienia wszystko. Czyli to modlitwa sprawia, że te rzeczy przychodzą do naszego życia i zaczynają się manifestować, tak? I ja w taki sposób to rozumiem i słuchajcie, chciałem tak powiedzieć, że jeśli są jakieś osoby, które chciałyby też, poczuły w sercu, że chciałyby się modlić o Izrael, nie wiem jeszcze jak często może by to było, w jakiej formie, ale na pewno chciałbym, żebyśmy się spotykali, to ja proszę, żebyście dzisiaj do mnie podeszli na koniec. I powiedzieli. I możemy się jakoś umówić, możemy się będziemy spotykać raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie. I będziemy tak jakby dawać Bogu czas i prosić, aby nas prowadził w modlitwie wstawienniczej też o Izrael. Myślę, że głównie o Izrael akurat. Te modlitwy, że będą na to nakierowane. Tak? I myślę, że... A, jeszcze wiecie, powiem wam... Takiego młodego człowieka poznałem wczoraj, miałem okazję z nim jakoś dłużej porozmawiać, u Sławka i Agnieszki na Koniecznych. Takiego Damiana. Bardzo fajny w ogóle chłopak. Taki gorliwy. On 6 lat jest wierzący, ale bardzo fajny chłopak w ogóle. Naprawdę taki zakochany w Bogu. I rozmawiałem z nim i on właśnie, on sam, wiecie, mi się bardzo spodobał, dlatego że on, mówię, to jest taki młodzieniec, tak? Ale on mówi, że jego całą pasją to jest to, żeby być podobnym do Jezusa. On mówi, moim celem nie jest uzdrawianie, nie jest uwalnianie. On mówi, to się dzieje. Mówi, tego jest dużo w moim życiu, ja się modlę o ludzi, to się dzieje. Ale mówi, to nie jest nigdy moim celem. Moim celem to jest, mówi, być ciągle z Panem, mieć w komorze tą intymność, nie stracić pierwszej miłości, być gorliwy, być zapalony, mówi, i upodabniać się. I powiedział mi właśnie, że mówi, że, bo on się wywodzi gdzieś z ruchu no, z katolickiego i mówi, że znał księdza, on mi tam nawet powiedział po nazwisku, jak się nazywał, który był bardzo znany w świecie charyzmatycznym, katolickim. I ten właśnie człowiek, on miał parcie, wiecie, tylko na dary. On po prostu, fascynacja mocą Bożą. I znalazł. I on mówi, ten chłopak, że był niesamowicie używany, ten ksiądz. Nie, on po prostu chodził, tylko ludzie padali, uzdrowienia, uwolnienia, wszystko. A potem upadł w kobiety. Został wyrzucony. Gdzieś dzisiaj pracuje na budowie. Tak, to też oczywiście, tak? Ale to... To też właśnie, wiecie, i on właśnie fajnie, mi się bardzo spodobało, bo on młody człowiek i on właśnie mówi, że to właśnie gdzieś nacisk poszedł w złą stronę. Tak? Że to jest to, że nie było charakteru, ale po prostu jak najwięcej po prostu tych darów, tych fajnych. Tak. Nie, to jest dobre, to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre i to jest, ale wiecie, Derek Pins kiedyś powiedział taką rzecz. Myślę, że dzisiaj to by może wielu ludzi go skreśliło za to. Ale on powiedział, nie szukajcie mocy. Powiedział, szukajcie świętości. Wiecie co? I powiedział tak, jeśli będziesz mieć świętość w życiu, to moc będzie nieunikniona. To jest niemożliwe, żeby Bóg nie użył czystego naczynia. To jest niemożliwe. Ale mówi, danie mocy komuś bez charakteru, to tak jak ja bym Jarhanowi dał teraz nasz samochód, kluczyki i mówi, idź se pojeździ. Wiecie, bardzo dużo ludzi upadło. Bardzo. W świecie charyzmatycznym. Ludzi, którzy właśnie gdzieś zaszli, ale nie zbudowali charakteru, sięgnęli po dary, po moc. Naprawdę. Jak słuchałem kiedyś nauczania, taki człowiek był Heberli chyba, tak? On to pełen bukłak książkę napisał. Ja po prostu po tym kazaniu jego, jak on opowiadał przypadki właśnie takich ludzi, to ja po prostu godzinę byłem na kolanach i płakałem, wołałem do Boga. Takich ludzi podawał, wspaniałych, którym gdzieś po prostu nie wyszło. Dlatego Biblia mówi tak, dążcie do miłości i starajcie się usilnie o dary ducha. I obie te rzeczy, żebyśmy obu pragnęli, żebyśmy nie zapomnieli, tak, o jednej po prostu czy drugiej. Co, ja myślę, że zrobimy modlitwę, tak?